ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u. Nie będziemy wtrącać się w pracę policji, prokuratury, ale jako szef rządu i szef Koalicji Obywatelskiej w parlamencie będę proponował i zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak no, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę o kryptowalutach. Sejm dwa razy bezskutecznie próbował to weto odrzucić. Polska chce być częścią programu udostępniania broni jądrowej w ramach NATO, ale bez fizycznej obecności głowic na jej terytorium, powiedział wiceminister obrony Paweł Zalewski. Cytuje go m.in. agencja Reutera czy portal Politico. Wiceminister spotkał się wczoraj z wiceszefem Pentagonu USA Elbridgem Colbym. O co chodzi w programie nuklearnym NATO i czego jeszcze dotyczyły te rozmowy? O tym Tomasz Orchowski.
Nuclear Sharing to program, w ramach którego Amerykanie rozmieszczają broń jądrową na terytorium wybranych państw członkowskich NATO. Obecnie objętych jest nim 6 krajów sojuszu. To Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Turcja oraz Wielka Brytania, do której amerykańskie głowice miały wrócić po 15 latach w połowie lipca. W sumie Amerykanie mają w nich posiadać mniej więcej 100 bomb jądrowych. Wiceszef MONU Paweł Zalewski przekazał, że Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to wcale nie musi oznaczać obecności głowic na jej terytorium. Według byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka nie da się wiarygodnie deklarować wejścia Polski do nuclear sharing i jednocześnie z góry wykluczać choćby czasową obecność głowic. Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że stanowisko Polski jest inne niż przedstawione przez Zalewskiego, czyli że Polska chce obecności głowic na swoim terytorium. Po spotkaniu z Elbridgem Colbym w brukselskiej kwaterze głównej NATO Zalewski przekazał, że rozmawiał też o amerykańskich bazach w Polsce. Poinformował, że trwają dyskusje o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk USA. Prezydent Donald Trump w maju zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Zrobił to po odwołaniu przez Pentagon planów rotacyjnego przemieszczenia kilku tysięcy żołnierzy do Polski. Obecna amerykańska administracja opowiada się za ogólnym ograniczeniem obecności w Europie. Colby mówił o tym w Brukseli. Europa oczywiście pozostaje obszarem o kluczowym znaczeniu dla USA, nawet jeśli priorytetowo traktujemy półkulę zachodnią i pierwszy łańcuch wysp na zachodnim Pacyfiku. Według oficjalnych informacji w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Europie najwięcej jest ich w Niemczech, to prawie 40 tysięcy wojskowych w czynnej służbie. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Polska chce przystąpić do natowskiego programu Nuclear Sharing, a wypowiedź wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w tej kwestii była pewnym uproszczeniem, powiedział przed chwilą inny wiceminister obrony Cezary Tomczyk reporterowi TOK FM Maćkowi Kluczca.
Żebyśmy też jasno przecięli sprawę i przeciął to wczoraj też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest zainteresowana i zabiega o to, żeby uczestniczyć w programie Nuclear Sharing. Udział w programie Nuclear Sharing zakłada, że na terenie krajów, które są w tym programie, czasowo są czy mogą być głowice nuklearne. Jest to element tego programu.
Wypowiedź była błędem, takim nawet merytorycznym.
Ta wypowiedź była pewnym uproszczeniem. Nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś problemu, raczej pewnego uproszczenia.
Do sprawy wrócimy za kilka minut. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu, a w nim dodatkowe pieniądze na obronność, służbę zdrowia oraz jeszcze większa finansowa dziura niż w tym roku. Z nami jest Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Na jakie liczby warto w tym projekcie zwrócić uwagę?
Przede wszystkim właśnie na deficyt, bo skala budżetowej dziury jest jeszcze większa niż w tym roku i przekracza 280 miliardów złotych. A ta wielkość pokazuje, że nie będzie w tym planie finansowym miejsca na kosztowne obietnice przed przyszłorocznymi wyborami. Premier mówi dziś tak.
Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
I rzeczywiście sytuacja publicznej kasy jest trudna, podkreślał w porannym EKG były minister gospodarki Janusz Steinhoff.
Trzeba mieć świadomość, że my mamy potężny deficyt powyżej 7%. Wzrost zadłużenia jest niesamowicie duży. To jest kilkanaście procent rocznie. Natomiast koszt obsługi zadłużenia sektora finansów publicznych to jest ponad 100 miliardów złotych. To jest prawie połowa nakładów na zdrowie.
A na zdrowie rząd chce dosypać w przyszłym roku 26 miliardów złotych. Kolejne budżetowe priorytety to obronność oraz inwestycje, zwłaszcza w kolej i energetykę. Rząd zakłada, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się poniżej 3%. O tyle samo wzrosną pensje w budżetówce, a waloryzacja emerytur sięgnie co najmniej 3,5%.
O projekcie przyszłorocznej Kasy Państwa mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. 800 młodych ludzi spotka się w sobotę w Juracie z prezydentem Karolem Nawrockim. W programie wydarzenia przyszłość.pl są m.in. debaty, sport i zajęcia z samoobrony. Będzie też koncert z Kolima, w którego obronie, mimo kontrowersji wokół jego twórczości, stanął w poranku TOK FM doradca prezydenta Szymon Stachowiak w rozmowie z Jackiem Rzakowskim.
Nie sprowadzałbym tego do
no
tej sytuacji.
No to jest pornografia wyświetlana.
Ja mam trochę niestety poczucie, że postawienie sprawy w ten sposób, no to jest uderzenie w miliony Polaków, którzy tego z Kolima słuchają, lubią i
bawią się
przy
jego... A wie pan, ilu Polaków porno ale ogląda? To jest oczywiste. A co innego, jak pan prezydent zaprasza?
Ale jak rozumiem, budkę suflera też absolutnie skreślamy, bo tam w jednej piosence miał tekst, że na czekoladę miał chęć, tak? I teraz będziemy budowali listek, kogo możemy, a kogo nie możemy. No coś tu nie gra.
Na czym polega różnica między budką suflera raz Kolimem, że tam była wielka sztuka, gdzie się zdarzyła kontrowersyjna jedna fraza, a tutaj mamy mówiąc krótko, mega kicz, który świadomie używa pornograficznej treści do epatowania publiczności.
Dla porządku dodajmy, że w trakcie prezydenckiej imprezy w Juracie wystąpią też pianiści, uczestnicy ostatniego konkursu Chopinowskiego, bracia Hio i Hugh Lee z Korei Południowej. Z ich udziałem zaplanowany jest wieczorem plenerowy koncert Chopin nad Bałtykiem. Jest z nami Artur Kacprzyk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
Halo, dzień dobry.
Słyszymy się. Wspaniale. I wracamy do wypowiedzi, którą usłyszały światowe media w ostatnich godzinach. Wiceminister obrony Paweł Zalewski powiedział w kwaterze głównej NATO, że Polska nie chce, żeby na jej terytorium znalazły się głowice nuklearne Stanów Zjednoczonych. To była wypowiedź z wczoraj z Brukseli. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Tak z kolei powiedział chwilę później wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Te deklaracje są do pogodzenia?
Myślę, że w tym momencie tak naprawdę rozmawiamy o połowicznym udziale Polski w Nuclear Sharing i to jest coś, co po prostu jest na stole ze strony amerykańskiej. Znaczy pamiętajmy, że taki pełny udział w nuclear sharing polega na tym, że na terytorium danego państwa znajdują się amerykańskie głowice nuklearne, obecnie są to bomby lotnicze, a dane państwo ma siły, obecnie samoloty wielozadaniowe, przystosowane do użycia tej broni. I ta broń znajduje się w kilku państwach europejskich. NATO, Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech, Turcji, prawdopodobnie od niedawna także z powrotem w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest duży opór przed tym i w ogóle w NATO, żeby ją rozmieszczać we wschodniej części NATO. Głównie dlatego, że jest to uważane, że jednak byłoby to posunięcie zbyt prowokacyjne wobec Rosji, że Rosja mogłaby jakąś eskalacją na to zareagować. A po drugie, no też to by zajęło trochę czasu i wymagałoby budowy na przykład specjalnych składów. Mniej kontrowersyjnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nuclear sharing i dołączenie ewentualne Polski do niego i łatwiejszym do wykonania, jest po prostu stosowanie do użycia amerykańskiej broni jądrowej samolotów F-35A, które kupujemy, już otrzymujemy. I one tak naprawdę technicznie są do tego zdolne. Należałoby po prostu odblokować pewne możliwości. Amerykanie musieliby to zrobić i polscy piloci musieliby być przeszkoleni i włączeni w cały cykl planowania i ćwiczeń NATO. Natomiast bomby nie znajdowałyby się w Polsce, tylko znajdowałyby tam, gdzie są w tym momencie, czyli na zachodzie Europy. Więc tutaj to jest coś politycznie bardziej osiągalnego, mniej kontrowersyjnego. Polska trochę odgrywałaby taką rezerwową rolę. Gdyby na przykład niemieckie samoloty zostały zniszczone, które są do tego przystosowane, wtedy polskie mogłyby zająć ich miejsce.
Czyli wiceminister obrony Paweł Zalewski, kiedy powiedział to, co powiedział, być może po prostu przedstawił stan faktyczny i taki plan maksimum, na który w tym momencie zgadza się na to?
najprawdopodobniej miało to jakiś wpływ na tą wypowiedź, nie chcę tutaj też kategorycznie tego interpretować, ale tak, mieliśmy już wiele wcześniej innych sygnałów, że tak, że Amerykanie myślą o tym, żeby dodatkowe państwa do nuclear sharing włączyć, ale że dalej ta kwestia obecności samej broni jądrowej bliżej Rosji jest kontrowersyjna i mieliśmy na przykład wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a w zeszłym roku, który z kolei na apel ze strony prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że no, a to by szło za daleko.
Słyszę, co mówi pan o tym, że według NATO, według Stanów Zjednoczonych rozmieszczenie broni atomowej na wschodniej flance NATO to nie jest najlepszy pomysł, bo to może zostać uznane za prowokację. Z tym, że z tego, co wiemy, Rosja przerzuca swoją broń jądrową na terytorium Białorusi, więc zbliża się również do wschodniej flanki NATO, tylko od drugiej strony. Czy nie mamy teraz prawa, żeby tak zareagować?
Prawo jak najbardziej mamy, tylko pamiętajmy, że NATO, chociaż w ogóle nuclear sharing i istnieje od lat 50. i NATO od dawna w dużym stopniu polega na nuklearnym odstraszaniu, polegało podczas zimnej wojny, no to po zimnej wojnie to się stał temat bardzo kontrowersyjny w sojuszu. Raz, że Rosji długo nie uznawano za zagrożenie, dwa, że w różnych krajach NATO są w ich społeczeństwach silne nastroje antynuklearne przeciwko broni jądrowej, więc to jest temat wrażliwy i myślę, że wychodzenie z różnych tabu na temat nuklearnego odstraszania w NATO no musi być dalej niestety stopniowe. Także nikt nie mówi, że dołączenie takie nawet połowiczne do nuclear sharing przez Polskę, czyli posiadanie samych samolotów do użycia broni jądrowej, że to byłby ostatni krok. Myślę, że raczej zwiększałby prawdopodobieństwo, że w dłuższym terminie zostanie podjęty ten kolejny, ale to nie jest coś na ten moment. Natomiast na pewno bym zaznaczył jedną rzecz, bo mówimy o nuclear sharing, czasami to się tłumaczy jako dzielenie się bronią jądrową. Nie, musimy pamiętać, że ta broń nuklearna to jest broń amerykańska, ona pozostaje pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, ona może zostać użyta przez sojuszników, jeżeli Amerykanie na to pozwolą podczas wojny i to ma przede wszystkim znaczenie polityczne, bo nuclear sharing czy rozszerzanie udziału w nim no ma pokazywać, że z jednej strony Stany Zjednoczone poważnie myślą o użyciu broni jądrowej w obronie sojuszników, tak poważnie, że nawet ich włączają w możliwość tego użycia, a z drugiej strony, że sojusznicy też biorą na siebie część kosztów i ryzyka związanych z zapewnianiem samolotów czy właśnie stacjonowaniem broni jądrowej na ich terytorium.
Powiedział pan o kosztach i o ryzyku. No to w 2026 roku broń atomowa na terenie Polski to jest zagrożenie czy gwarancja bezpieczeństwa? To jest obciążenie czy zysk?
Byłby to zysk, ponieważ jesteśmy już w tym momencie, gdyby doszło przez Rosję do użycia broni jądrowej przez Rosję, to jesteśmy i tak już jednym z potencjalnych celów. To jest jedna kwestia. Mogliby je na przykład na froncie użyć, tak? Gdyby przegrywali starcie konwencjonalne. A z drugiej strony rozszerzenie nuclear sharing pokazywałoby właśnie, że mimo tych wszystkich napięć transatlantyckich i zmniejszania obecności USA w Europie, no dalej oni myślą jednak poważnie o nuklearnym odstraszaniu. Plus im więcej tych samolotów zdolnych do użycia broni jądrowej, a w ogóle im więcej baz z bronią jądrową NATO ma, to też tym lepiej z wojskowego punktu widzenia. Bo tym trudniej byłoby Rosjanom zniszczyć te samoloty czy te głowice, zanim NATO mogłoby ich użyć.
Bardzo dziękuję. Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami. Do słów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego będziemy jeszcze oczywiście dziś wracać w TOK FM. Również do komentarzy także z Ministerstwa Obrony. Wiceminister obrony, jak państwo słyszeli, Cezary Tomczyk powiedział, że wypowiedź jego kolegi była pewnym uproszczeniem. Sam wiceminister obrony Paweł Zalewski będzie u nas w Radiu Wywiadzie Politycznym w najbliższy poniedziałek po godzinie 17. Już teraz zapraszam. 12:20 informacje, a po informacjach porozmawiamy jeszcze o tym, do czego przyda się krajowy trening reagowania.
Autopromocja.
To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
Narzekajcie.
Chwalcie.
Znowu nic nie wymyśliłam.
Bądźcie z nami.
Autopromocja.
Reklama.
Ale jesteś zadowolony.
Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
Wow.
I płacę teraz jedną wygodną ratę.
Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
Hej, musisz się tak na nie gapić.
No oderwać wzroku nie mogę.
Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
Ale są takie atrakcyjne.
Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
Weź Ibuprom Zatoki.
Ibuprom Zatoki?
Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
Milk Patrol!
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prognozowane dochody na 2027 rok wyniosą 695 miliardów złotych, czyli o ponad 68 miliardów więcej niż przewidywane wykonanie w 2026, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że dochody podatkowe budżetu państwa przekroczą 620 miliardów. Rząd przyjął dziś projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zniszczeniu bombowca strategicznego Tu-95MS wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na jego kraj. Jednostka ta stacjonowała na lotnisku wojskowym Engels w południowo-zachodniej części Rosji. Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych.
Tok 360, Filip Kekusz, jest z nami Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W ten weekend w punktach w całej Polsce w sobotę 29 sierpnia chętni będą mogli zyskać wiedzę w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że w punktach przygotowanych na terenie całego kraju właśnie chętni dowiedzą się więcej na temat tego, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, gdzie szukać potwierdzonych informacji, między innymi taka podstawowa wiedza, którą powinniśmy wbić sobie do głowy. MSWiA w trakcie podobnych szkoleń, jak twierdzi, przekazało wiedzę do tej pory prawie 300 tysiącom osób. Dużo czy mało?
Dużo. W porównaniu do tego stanu wyjściowego, z którym mieliśmy w czasach, kiedy przypomnę, że pod koniec rządów PiS w pewnym momencie w ogóle nie istniała obrona cywilna jako taka i takich szkoleń prawie, że nie było. Więc w tym momencie z jednej strony jestem zadowolony, że te szkolenia się odbywają. One są jakieś. Natomiast mówię tak, ja chciałbym wierzyć, że to jutrzejsze szkolenie na dużą skalę, jak twierdzi ministerstwo, 1400 punktów, w Warszawie kilka stref szkoleń i tak dalej, że to było zaplanowane i być może częściowo było zaplanowane, bo na przykład w wielu miejscowościach to się pokrywa na przykład z imprezami dożynkowymi, które są w tym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy taką koincydencję. Niedawno mamy incydent z rakietą, kolejny, burzę medialną o systemie alarmowania i powiadomieniu ludności. I teraz mamy duże szkolenie, bardziej przekazywanie informacji odnośnie tego, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Do tego niedawne szkolenie dla osób z mediów, to mam wrażenie, chciałbym wierzyć, że to jest zaplanowane, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest po prostu w tym momencie ratowanie wizerunkowo sytuacji, żeby pokazać, że cokolwiek robimy, bo mieliśmy kryzys z rakietą.
No dobrze, być może potrzeba było takiego kryzysu z rakietą, żeby rzeczywiście ustawić te 1400 punktów i miejmy nadzieję przeszkolić jakąś pulę osób, dla których ta wiedza jest potrzebna. To idąc dalej, czy ten zakres wiedzy, bardzo ogólnie na razie przedstawiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jest ten zakres, z którym możemy pracować, czy potrzebowalibyśmy wiedzieć jako społeczeństwo o wiele, wiele więcej?
Oj, zdecydowanie, bo to jest ten najbardziej podstawowy zestaw, który być może pomoże, ale odpowiem ze swojej perspektywy. Mamy ja akurat zajęcia dydaktyczne zaczynam za ponad miesiąc, ale od 1 września zaczynają się zajęcia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. Czy osoby, które pracują w systemie edukacji, dostały wytyczne? Co mają zrobić, kiedy prowadzą zajęcia z klasą trzecią, szóstą, pierwszą licealną, albo osoby na uczelni wyższej prowadzą zajęcia i w tym momencie wyje syrena? Ja chciałbym takie wytyczne otrzymać, ale do tej pory nic do mnie nie trafiło. I w tym momencie to uzmysławia jedną rzecz. Te szkolenia, które są kierowane do ogółu ludności, one są ważne. One będą z definicji szkoleniami podstawowymi, szkoleniami bardzo ogólnymi, zarazem bardzo łatwymi do przeprowadzenia właśnie w takiej masowej formule. Ale to jest tylko wiedza wstępna, która musi być uzupełniona przez kolejne, bardziej dopasowane do poszczególnych grup przekazy.
Czyli dowiadujemy się po prostu, że jak siedzimy w domu i są takie warunki, jakie wyobrażają sobie organizatorzy tych szkoleń, to wtedy będziemy mieli odpowiednią wiedzę. Natomiast schody zaczynają się w momencie, w którym wychodzimy z domu i na przykład jesteśmy piekarzem, lekarzem, wykładowcą i tutaj procedur nie ma.
Oczywiście. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest odpowiedzialność pracodawcy, żeby takie procedury stworzyć. No, tylko że też nawet jeżeli szkoła, uczelnia, zakład pracy, rozgłośnia radiowa stworzą takie procedury, one muszą być zgodne z jakimiś ogólniejszymi przepisami. I tu jest piłka po stronie administracji państwowej niestety.
No i też te przepisy muszą być na tyle zinternalizowane, żeby ludzie poza tymi, że mają to wypisane, mogli zareagować w trakcie, kiedy rzeczywistość powie sprawdzam.
Oczywiście. I w tym momencie jesteśmy niestety cały czas w bardzo wstępnej fazie tworzenia tego systemu obrony cywilnej, kiedy mamy już jakieś podstawy prawne, kiedy teraz musimy te przepisy wcielić w życie, następnie ocenić, jak one faktycznie działają, a do tego dochodzi właśnie cała sfera, choćby w tym momencie aktywności szkoleniowej, tworzenia procedur, zasad zachowania się, a potem ich weryfikacja, oby w czasie tylko ćwiczeń i symulacji.
Co dalej? Czy polskie państwo, wydaje się panu, ma świadomość tego, że rzeczywiście trzeba być bardziej szczegółowym, jeśli chodzi o przygotowywanie tych szkoleń w przyszłości?
Znaczy, powiem tak, to analityczne oko państwa polskiego, ono jest na szczęście szeroko otwarte od dawna, ale to jest tylko analityczne oko i te wnioski, które się pojawiają, które są wyciągane choćby z tego, co dzieje się w Ukrainie, one nie zawsze są łatwe i proste do implementacji. Tym bardziej, że czasami trafia się po prostu opór materii albo po prostu naturalne ograniczenia aparatu biurokratycznego, bo niestety, no tak, na szczęście nie jesteśmy w dyktaturze i nie można wprowadzić przepisu w ciągu jednej nocy, chociaż byli to, co chcieli, ale tutaj niestety mamy, albo na szczęście mamy te ścieżki po prostu biurokratyczne, proceduralne, legislacyjne i te przepisy po prostu muszą być wprowadzane. Czasami niestety tego pchnięcia i tej presji czasowej jest za mało i to było widać choćby po tym, jak długo i jak powoli zmieniano choćby przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Bardzo dziękuję. Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski był z nami. Nie żyje Harald V, król Norwegii. Zmarł w wieku 89 lat w szpitalu z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W Oslo, norweskiej stolicy, jest profesor Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Domyślam się, że fakt śmierci króla jest w Oslo zauważalny, ale to jest odnotowywane bardziej jako symboliczny moment w historii, czy taka żałoba jest rzeczywista?
Nie, żałoba jest autentyczna. Nie mówiąc o tym, że cały plac zamkowy zamienił się w jedno morze, róż flag norweskich. Przychodzą cały czas ludzie, politycy, normalni ludzie, przyjeżdżają z miast i wsi, żeby złożyć ostatni hołd swojemu ukochanemu królowi. Bo to był król serc, muszę powiedzieć. Mhm. Chyba najbardziej romantyczno-rewolucyjny król w historii Norwegii. Co, o czym mało się mówi w zasadzie.
A dlaczego był królem serc i jak bardzo mógł być romantyczny i sprawczy w systemie, w politycznym systemie norweskim?
To znaczy, król nie pełni funkcji politycznych, pełni funkcję jednoczącą kraj, to znaczy i oczywiście funkcję kulturową, to znaczy ma być strażnikiem wartości, które stworzyły Norwegię, czyli ten głęboki humanizm i prawa człowieka i misje humanitarne na świecie. I on to wszystko reprezentował, ale to nie tylko to. To, co sprawiło to, że był, że ja go nazywam królem rewolucyjno-romantycznym, to są dwa wątki. Jeden to był wątek, powiedziałam, taki romansowy. Mianowicie zakochał się w kobiecie czy w dziewczynie, która nie pochodziła z warstw arystokratycznych i przez 9 lat musiał na nią czekać, bo nie miał zgody pałacu i skostniałych reguł właśnie afiliacji między następcami tronu. Nie miał zgody na pojęcie jej za żonę, czyli królowa Sonia to jest dziewczyna z ludu, dziewczyna, która pochodziła z niższej burżuazji. On na nią czekał 9 lat, aż dopiero uzyskał zgodę od króla Kolafa, żeby ją pojąć za żonę. To była jedna rzecz. Ale był również królem, oprócz tego, że był ten wątek romantyczny dość silny, to jeszcze był królem przełomów, królem rewolucyjnym w tym sensie, że on objął panowanie w 1991 roku. W 1991 roku, gdzie Norwegia wkroczyła w ten obszar nieznany jeszcze tego naftowego raju, prawda, gdzie Norwegia została zalana przez imigrantów, którzy szukali pracy, robiła się krajem bogatym. Co z tymi imigrantami zrobić? Co z tymi wszystkimi kulturami, które nagle zaczęły mówić różnymi językami i wyznawać różne religie? Co z nimi zrobić? Norwegia była wcześniej krajem bardzo homogenicznym, nagle stała się krajem wielokulturowym. I król Norwegii, Harald V, poradził sobie właśnie z tą wielokulturowością. Ja pamiętam, byłam bardzo wzruszona, bo w 2016 roku w jednym ze swoich przemówień noworocznych powiedział: wszyscy są Norwegami, wszyscy, którzy tutaj żyją w tym kraju, są Norwegami. Pamiętajcie o tym, że każdy Afgańczyk, każdy Somalijczyk i każdy Polak i Polka są Norwegami. I to jakoś tak uderzyło mnie wtedy, że włączył to również tę grupę, te mniejszości narodowe, które tworzyły Norwegię, a w następnym roku już powiedział, wszystkie, nie tylko wszystkie wyznania, ale wszystkie powiedziałam, grupy, które się kochają nawzajem, to znaczy mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami, też są Norwegami, też są częścią naszej wspólnoty. Czyli LGBT, wszystko to razem nie grało roli. Dopóki jesteś patriotą i kochasz Norwegię, jesteś jednym z nas.
Król Harald V zmarł o godzinie 6:35 i zgodnie z przepisami obowiązującymi w Norwegii automatycznie następcą tronu nowym królem został jego syn Haakon VIII. Ma 53 lata, 35 lat przygotowywał się do roli monarchy i pełnił też tę rolę w ostatnich latach, zastępując niejako swojego ojca. Z czym tenże monarcha będzie musiał teraz się mierzyć?
No więc już się musiał mierzyć z wieloma wyznaniami wcześniej, bo jak wiadomo, też poniekąd kontynuował romantyczną tradycję ojca, czyli pojął za żonę samotną matkę z dzieckiem, co było też oczywiście zupełnie nowum tutaj w kulturze i rewolucją w kulturze norweskiej. I to zostało zaakceptowane przez Haralda V, czyli ta akceptacja dla inności i dla różnorodności była bardzo silna w tym moim ukochanym królu Haraldzie. No i oczywiście obecny król, czyli następca tronu, a w tej chwili król Håkon, ma dość ciekawe zaplecze, dlatego że on studiował na różnych międzynarodowych uczelniach, ale też między innymi uczestniczył w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych, w misjach humanitarnych, no i był 3 lata w wojsku, czyli poniekąd częściowo łączy to swoje pochodzenie z tej wczesnej, optymistycznej ery globalizacji, gdzie ludzie wierzyli w prawa człowieka, wierzyli, że przyszłość należy do dialogu, do połączenia ludzi, którzy się nagle nie są, nie zowąd pokochają. To się nie stało. My żyjemy w innej epoce i tak się zastanawiałam, czy ten król Håkon nowy podoła temu, bo ma to wychowanie jego poniekąd należy do epoki poprzedniej. Ale uważam, że podoła. Dlaczego? Dlatego, że jednak służył w wojsku. To znaczy był tam oficerem, wiedział, był w manewrach na północy, gdzie dużo się mówiło o zagrożeniu ze wschodu. Więc on wie dokładnie, na czym polega polaryzacja współczesnego świata i że trzeba sobie z nią jakoś poradzić. No i trzeba postawić na te wartości, które należy bronić, czyli na wartości humanistyczne, takie jak prawa człowieka, jak godność, jak współpraca. To wszystko jest dla niego ważne. Czyli łączy poniekąd przeszłą, optymistyczną erę z tą erą obecnych drapieżników, że tak powiem, gdzie trzeba się tym drapieżnikom jakoś oprzeć. Więc jest równocześnie i wikingiem, i humanistą, powiedziałabym. Dlatego też nawróciłam się z zagorzałej republikanki na monarchistkę ostatnio.
Piękne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Profesor Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet Civitas była z nami. Patrycja Maciejewicz w studiu. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
EKG po godzinie 12:40. Budżet teraz na tapecie.
Budżet został przyjęty. Dostaliśmy już cały worek liczb, którymi tutaj nie będziemy Państwa zasypywać, ale podyskutujemy sobie o tym, jaki jest ten budżet, co nam mówi o stanie gospodarki i czy jest coś, czym powinniśmy się martwić.
Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem. EKG po godzinie 12:40 po informacjach.
Reklama.
Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz w
finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przyjdź.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
Bo w Media Expert dalej ma.
W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Czy opłaca się dbać o codziennie świeże?